Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Mijający tydzień zdominował temat relacji Warszawa-Bruksela. W Parlamencie Europejskim toczyła się dyskusja o Polsce. Bardzo istotne było wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego, który jasno i precyzyjnie przedstawił bezpodstawność zarzutów kierowanych przez liberalne i lewicowe lobby względem Polski. Za tym kryje się walka dwóch wizji przyszłości Europy. Federacyjna, czyli aby budować europejskie państwo, supereuropejskie państwo ponadnarodowe, oraz wizja Europy jako związku silnych i suwerennych państw narodowych. Jaka wizja powinna zwyciężyć? O tym będziemy dzisiaj rozmawiać, a do rozmowy zaprosiłem pana profesora Stanisława Mikołajczaka, przewodniczącego Akademickiego Klubu Obywatelskiego imienia Lecha Kaczyńskiego, ale także subtelnego analityka polityki życia społecznego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
No właśnie, spór, konflikt na linii Warszawa-Bruksela, którego źródłem bezpośrednim jest odmienna interpretacja prawa w związku z wyrokiem Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który uznał wyższość konstytucji nad prawem unijnym. To nie tylko spór prawny, ale przede wszystkim spór polityczny, ale światopoglądowy.
Tak, no, to jest bardzo trafna konstatacja, bo prawny to byłoby bardzo wąskie określenie i tutaj też można mieć bardzo dużo zastrzeżeń, bo ci, którzy są zobowiązani do przestrzegania prawa, co więcej, mówią o tym, że w Polsce jest łamane prawo, sami to prawo łamią. Ale myślę, że oni łamią to prawo właśnie w tym celu, o którym pan redaktor powiedział, to znaczy chcąc zrealizować swoją wizję sfederalizowanej Europy, państwa europejskiego, w którym oczywiście ze względu na ukształtowanie historyczne siły państw decydującą rolę odgrywaliby Niemcy, no, w dużo mniejszym stopniu Francja. Myślę, że pierwotnie ta wizja już przegrała wtedy, kiedy odrzucono propozycję zrobienia konstytucji europejskiej. To było pierwsze odrzucenie tej wizji sfederalizowanej Europy.
Więc preambułę czasami usiłuje się traktować jako jakąś parakonstytucję. Rzeczywiście te starania są, ale nie udało się uchwalić wspólnej konstytucji, no bo to rzeczywiście jest, wskazuje na pewien naturalny, znaczy to nie nawet system obronny państw narodowych, tylko coś, co jest racjonalne. Tak,
no przywołuje się czasem tutaj, że przykład Stanów Zjednoczonych, ale to jest zupełnie inny przykład, absolutnie nieporównywalny z Europą, bo Stany Zjednoczone mają te 2,5 stulecia swojej historii jako Stany Zjednoczone, jako państwo, natomiast Europa wyrosła w średniowieczu i budowała się cały czas w oparciu o wartości, znaczy ma te trzy elementy składowe powszechnie znane, ale pracowała się w ramach struktur państwowych i te państwa w dużej mierze były bardzo stabilne. Oczywiście one się zmieniały, ich charakter państwowy, ale wyrastały w pewnej kulturze i w pewnej historii, w pewnej ideologii, która jest typowa dla części Europejczyków. To ta baza była wspólna, ale historie szczegółowe były bardzo różne. I poszczególne narody, które funkcjonują w państwach, do tej swojej historii są przywiązane. I mają inne potrzeby funkcjonowania, bo inna jest potrzeba funkcjonowania i na co innego kładziemy nacisk my w Polsce, która była potężnym mocarstwem, a potem straciła niepodległość. I ta walka o niepodległość, o przetrwanie narodu odbiła się niezwykłym piętnem na naszych dzisiejszych oczekiwaniach, dążeniach wobec Unii Europejskiej.
To, co pan profesor mówi, jakby tutaj spaniał takiego wniosku, że nie wolno na czuły organizm, jakim jest związek 27 państw budujących Unię, nakładać jakichś uniwersalnych prawideł. Trzeba z tym związkiem postępować jak z ogrodem angielskim, rzadko ingerując, delikatnie przycinając, a ci, którzy obecnie zarządzają Unią, mówię tutaj o lobby lewicowym i liberalnym, no po prostu chcą używać potężnego sekatora i tak będą obcinać, aż wszystko zwiędnie.
Bardzo, bardzo ładna metafora, panie redaktorze, a myśmy byli bardzo brutalnie przycinani przez 40 parę lat przez Związek Radziecki i my ten sekator do dzisiaj jeszcze czujemy. I bardzo nie chcemy tego. I teraz ten, który trzyma ten sekator, się zmienił. Przedtem on był na wschodzie, teraz próbuje nas tym sekatorem przycinać z zachodu. przy trochę innej ideologii, ale też w zasadzie zaprzeczającej swojej nazwie, bo liberałowie powinni być wolni, ale oni się zachowują totalitarnie, bo oni chcą nas przymuszać do swojej ideologii.
Znaczy liberalizm jakby wydał wojnę demokracji, tak?
No to jest zupełnie niesamowite. To jest niesamowite. To jest w ogóle zaprzeczenie idei wolnościowej liberalizmu, bo na tym się powinien zasadzać ten sposób myślenia liberałów. Wolność.
Tak, ale nawet jakby nie wchodząc jakby tutaj w historyczne jakby uwarunkowania czy niuanse, które budowały odmienność właśnie państw narodowych w Europie, no wydawałoby się, że sama pandemia COVID-19, że ona uświadomi właśnie owym liberalnym elitom i lewicowym, że państwo narodowe jest zdecydowanie skuteczniejszą i bardziej racjonalną strukturą do radzenia sobie z takimi dramatycznymi sytuacjami. Okazuje się, że nie, że jakieś ideologiczne zaczadzenie, tak, i budowa jakiejś, powiedziałbym, abstrakcyjnej, przyszłościowej wizji jest ważniejsza niż zdrowy rozsądek. I to przerażające jest, panie profesorze.
Tak by się wydawało, że ta pandemia unaoczniła to, co pan redaktor powiedział, potęgę, siłę, sprawność państw, a pewien bezład Unii Europejskiej, ale jak widać nie dociera to do tych, którzy próbują to państwo federacyjne nam przygotowywać to tak skutecznie i brutalnie. Nie, to jest zaskakujące. Myślę, że zatraca się, ja nie wiem, czy to się zatraca świadomie, czy to jest świadoma postawa bycia cynikiem i jakby abstrahując od rozumowania, narzucać swój punkt widzenia, swój ideologiczny punkt widzenia. Bo to na razie mówimy o sprawach takich światopoglądowych, ale tu by trzeba wprowadzić jeszcze to, co dotyczy światopoglądu osobistego człowieka, rodzinnego życia, co też jest groźne, bo to jest jakby próba wychowania nowego człowieka, który będzie się łatwo poddawał tej ideologii lewicowo-liberalnej.
Tak, ale tutaj oczywiście można natychmiast zwrócić uwagę na tą niebywały alians lewicowych ideologii z nowoczesnym biznesem, tak? Że lewicowcy, powiedziałbym, bardzo łatwo jakby wchodzą w te związki z biznesem i budują nowego człowieka, ponieważ tego potrzebuje kultura konsumpcyjna. Albo też biznes konsumpcyjny potrzebuje takiego człowieka, tak? A wszystko jest to oczywiście zanurzone w retoryce walki o wolność, tak? Wolność i bunt, tak? Może hipokryzji, panie profesorze, chyba.
Tak, ale myślę, że to jest tak związane też z pewną globalizacją funkcjonowania ekonomii. Wielkie koncerny i wielkie korporacje chcą mieć konsumenta. One nie chcą mieć obywatela, który jest związany jakimś etosem swojego życia narodowego, państwowego. Oni chcą mieć globalnego konsumenta, który będzie tę papkę, którą konsumpcyjną mu proponują, przyjmował, kupował i pozwalał im zarabiać.
Znaczy odniosłem wrażenie, na przykład słuchając wystąpienia premiera Mateusza Morawieckiego w Parlamencie Europejskim, że oczywiście, że jest głosem w obronie Unii Europejskiej, wyraziście i ma wyraźny przekaz. Nie idźcie tą drogą, bo to prowadzi do rozpadu, tak? I wydawałoby się, że Brexit też powinien jakby stanowić rodzaj takiego rozjaśnienia, czy też być pewnym wstrząsem dla tych, powiedziałem, technokratów, a okazuje się, że nie. Że traktuje się na przykład, że Anglicy to jest ciemny naród. Przynajmniej część Anglików jest ciemnym narodem, bo wyszła z Unii Europejskiej. Absurdalne to jest, tak, zarzucanie ciemnoty połowie Anglikom.
Tak, a poza tym jest to zupełnie znowu odwrócenie sytuacji, bo wyjście, czy raczej wypchnięcie, bo Anglicy zostali wypchnięci z Europy przez to, że oni nie akceptowali tego modelu federacyjnego, do którego Europa dąży. Oni się temu przeciwstawili i właściwie dzisiejszym przywódcom europejskim, neoliberalnym, wyjście Anglii jest na rękę, bo jest im wtedy łatwiej jakby podporządkować inne mniejsze państwa, mniejsze narody. Przy obecności Anglików w Unii Europejskiej byłoby to niezwykle bardziej skomplikowane i trudne, bo nam można zarzucać, że nie mamy demokracji, jesteśmy młodą demokracją, nie umiemy się tutaj dobrze poruszać po tych strukturach europejskich. Anglikom tego nie można było powiedzieć. Ale dobrze, że przywołał pan redaktor postać Mateusza Morawieckiego, bo myślę, że warto się na chwilę zatrzymać przy postaci pana premiera Morawieckiego, bo on do polityki wszedł, tak powiedziałbym, dość gwałtownie, tego problematyki biznesowej, finansowej, bankowej.
Bankster tak zwany, można tak, powiedzieć nawet. Tak,
był określany tak. Jako bankster i było widać, że w pierwszej fazie porusza się rzeczywiście w zakresie pojęć i sposobu wypowiadania się takiego człowieka biznesu, ale w tej chwili widać, że on przeszedł bardzo daleko idącą ewolucję, która poszerzyła jego sposób postrzegania państwa, narodu, Europy. On niezwykle szybko dojrzał i myślę, że w tej postaci można już widzieć męża stanu i to nie tylko w wymiarze polskim, ale także w wymiarze europejskim, bo to, co on mówi ostatnio, a zwłaszcza co ostatnio powiedział, to była nie tylko obrona Polski przed niesłusznymi atakami, to było pokazanie zagrożenia, które Unia ma, prowadząc taką politykę, jaką w tej chwili prowadzi. I ten głos wyszedł od premiera Polski. Nie, on oczywiście był w interesie Polski, ale głównie także w interesie Unii Europejskiej. To jest działanie mężów stanu, a nie doraźnych polityków. Warto przyglądać się dalszej drodze pana premiera Mateusza Morawieckiego.
Znaczy we Francji już zaczynają jakby rozumieć, panie elity francuskie, że to nie Polska stanowi problem, tylko właśnie TSUE, które zgromadziło władzę i wydaje decyzje sprzeczne z zdrowym rozsądkiem. Na przykład myślę tu o Turowie. Nie?
Tak, i to wydaje decyzje nie na mocy wyroku, tylko na mocy rozporządzenia, a jak mówią przepisy Unii Europejskiej, rozporządzenie nie ma mocy sprawczej, tylko wyrok ma moc sprawczą wykonawczości. Sąd Europejski, który ma pilnować praworządności, sam łamie praworządność. To jest niesamowite po prostu. I trwa przy tym. Jeżeli mu się wykaże tę niepraworządność, to on przy tym trwa.
Aha, bo polityka to jest przede wszystkim interesy. To są interesy, a nie prawo, jeśli chodzi o interes silniejszego, no to i prawo zostanie złamane. No takie, historia jest brutalna tutaj. Ja myślę, że przez wiele lat wtłaczano do świadomości na przykład Polaków taką jakąś bajkę sentymentalną o polityce, nie? Że jest to, zawsze się można porozumieć, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje. To niby są oczywistości, ale przede wszystkim zapomniano jakby mówić, że to jest to ciężka, brutalna walka i polityka XIX-wieczna. Mocarstwa się nie skończyła, cały czas mamy do czynienia z koncertem mocarstw, tak, które usiłują poszerzać swoje wpływy.
A poza tym my w Polsce byliśmy pozbawieni normalnego życia politycznego, bo życie polityczne mogło się toczyć tylko w ramach Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Inni ludzie nie mieli prawa myśleć politycznie, myśleć to może i mieli, ale wypowiadać się politycznie nie mogli. W związku z tym też nie wykształciła się stosowna duża grupa ludzi, którzy potrafili myśleć politycznie. I musieli się, rządząc Polską po 89 roku, równocześnie uczyć mechanizmów politycznych, zarówno wewnętrznych, jak i tych zewnętrznych. A pewne przyzwyczajenia wyniesione, które trwały przez dwa pokolenia, wskazywały, że trzeba się podporządkować jakiemuś suwerenowi. Wtedy był to Związek Radziecki, a teraz tym wielkim takim, który może nam tutaj pomóc, może nami sterować, jest Zachód. A Zachód był brutalny. Po prostu realizował swoje interesy.
Tak, a dzisiejszy spór jest też efektem, czy też konflikt jest jakby efektem wzrastającej siły Polski, która chce jakby przejść do innej ligi, tak? Znaczy w związku jakby z dynamicznym rozwojem gospodarczym.
No znowu kluczową rzecz pan redaktor podniósł, bo myślę, że to, co się zdarzyło z Polską w ostatnich 30 latach, właśnie to jest jedno pokolenie. Bo pierwsze 5 lat to trzeba uznać, że to było ratowanie Polski, żeby ona w ogóle jakoś chodziła gospodarczo, ale to, co Polska zrobiła przez jedno pokolenie, przez 25 lat, to jest coś absolutnie niezwykłego. My jesteśmy w tej fazie wiekowej własnej, że doskonale pamiętamy, jak Polska wyglądała, jaka była szara, jaka była siermiężna. Że handel mieliśmy właściwie cały skierowany na wschód, połowa handlu to była ze Związkiem Radzieckim i teraz w ciągu jednego pokolenia tamten handel się załamał i myśmy potrafili przestawić się na handlowanie z tym znacznie lepszym, wyższym technologicznie Zachodem i tam umieszczać swoje produkty. i kraj się niesamowicie rozwinął, mimo rządów, co, do których mamy duże zastrzeżenia, prawda? Ale jest taki dynamizm w Polakach, że potrafiliśmy tę Polskę w ciągu jednego pokolenia odmienić. Możemy być dumni z tego, jak się zachowaliśmy przez ostatnie pokolenie. To pokazuje siłę witalną Polski, a ta indywidualna siła witalna Polaków, przełożona na życie gospodarcze, podniosła status polityczny Polski. My teraz już nie jesteśmy tą brzydką panną na wydaniu, my już jesteśmy teraz dojrzałą panią, która chce mieć swoje miejsce na salonach europejskich.
No tak, i to doprowadziło do sytuacji próby doprowadzenia do ograniczenia polskiej suwerenności, tak? Odpowiedzią jest normalna polityka. Znaczy, nie powinniśmy się dziwić Niemcom i Francuzom, że tak reagują, tak poprzez instytucje unijne.
Tak, bo oni nie chcą, żeby Polska była równorzędnym partnerem, bo wtedy nie będzie można nią sterować i wykorzystywać nasz rynek dla lokowania towarów, które powstają w tamtych krajach. My mamy być taką półkolonią, ale takim miejscem, gdzie dobrze sprzedaje się towary wyprodukowane.
Hydraulik, tak. Tania siła robocza w postaci polskiego hydraulika.
A my już mamy inne ambicje. My po prostu już mamy, i to pokazała nowa władza. Tamta władza się na to godziła, nowa władza powiedziała, nie, my jesteśmy dumni narodem. My nie tylko chcemy być suwerenni, ale chcemy być równorzędnym partnerem największych, bo my jesteśmy piątym państwem teraz w Unii Europejskiej. Tu mamy pewne swoje prawa i chcemy z tych praw korzystać.
Jan Rokita w artykule opublikowanym na TVP Info mówi o próbie zrobienia z Polski państwa mandatowego, co oznacza, że jakby trzeba przedstawić w Europie fakt, że Polska sobie nie radzi z demokracją, dlatego trzeba jej pomóc, tak? I przypominają się analogie historyczne tutaj, że brak tolerancji religijnej był pretekst do interwencji Katarzyny II w XVIII wieku. To, że Polacy sobie nie radzą sami sobą, no to był pretekst do interwencji pruskiej przez Fryderyka II na przykład. Także nic nowego, że cały czas mamy do czynienia z odsłoną tego samego, powiedziałem, konfliktu.
Ale co gorsza, ta analogia, przywołana analogia z XVIII wieku, która zakończyła się wtedy dramatycznie, ma także jakby drugą część, bo tym działaniom zewnętrznych państw odpowiadała zepsucie obyczajów i serwilizm klas politycznych wewnętrznych. I to, że polscy posłowie, polscy magnaci byli opłacani przez te dwa dwory i działali na rzecz obcego państwa, co doprowadziło do upadku. W tej chwili jest te role dawnych magnatów, posłów pełni totalna opozycja. My nie wiemy, czy oni są opłacani, czy nie są, ale zachowują się tak, jakby byli. Zachowują się, jakby byli wrogami Polski. Jakby im nie zależało na tym, żeby Polska była suwerenna, samodzielna, wielka, piękna. I to jest niesamowite.
W każdym razie warto jest jakby tutaj zauważenie, że na przykład obecnie ambasadorem Niemiec w Polsce jest były wiceszef BND, tak, czyli służb specjalnych.
To tak na marginesie,
kiedy mówimy o tej ciągle trwającej konflikcie, czy też rywalizacji między państwami. Także polityka, ostra polityka cały czas ma miejsce i niech nas nie zwodzą humanitarna retoryka, tak? Bo to są tylko słowa, że zacytuję klasyka.
Tak, ten przywołany przykład tej osoby z taką funkcją jest bardzo, bardzo, bardzo znaczący, bo służby specjalne to jest coś, co działa podskórnie, ale ma niesamowity wpływ na realne zachowanie na powierzchni.
Znaczy, jesteśmy być może w takiej sytuacji i warto zacytować Piłsudskiego, który mówił, że Polska albo będzie silna, albo nie będzie jej wcale, tak? Coś takiego chyba w tym jesteśmy w takim momencie historycznym, nie? Gdzie w bardzo istotnym momencie historycznym, kiedy patrzy się na to z pewnego dystansu właśnie historycznego.
Tak, i myślę, że elity nasze prawicowe mają z tego świadomość, natomiast totalna opozycja, przyjmując w ogóle taką pozycję bycia totalną opozycją, bo co to znaczy totalna opozycja w państwie demokratycznym? To znaczy negowanie wszystkiego, negowanie także demokracji, bo skoro w demokratycznych wyborach został powołany taki rząd, takie siły do sprawowania władzy i się to neguje, to neguje się demokrację i jakby neguje się prawo do rządzenia ludzi, których wybrał suweren, naród. To jest coś absolutnie niezwykłego. To jest degradacja struktur państwa. tak trzeba na to, na zachowanie totalnej opozycji patrzeć.
A propos jeszcze mówiąc o tej hipokryzji języka, to właśnie słuchając przemówienia przewodniczącej Unii Europejskiej, Ursuli von Leyen, mówi ona o europejskich wartościach, tak? Jest przedstawicielką Niemiec i to w żaden sposób nie przeszkadza nic nie mówić, czy też bagatelizować Nord Stream, tak? Czy też współpracę z bardzo jadowitym, autorytarnym reżimem, tak? Że to nie przeszkadza jakby w realizowaniu europejskich wartości.
Klasyczny przykład, że ona, będąc szefową Komisji Europejskiej, jest przede wszystkim Niemką. Niemką, która miała określone funkcje w rządzie niemieckim. Podobno nie najlepiej się na tej funkcjach sprawowała. Zresztą świadczy o tym stan armii niemieckiej i ile pieniędzy Niemcy wydają na zbrojenia. Procentowo znacznie mniej niż my. To wskazuje, że ona zbyt dobrej wizji nawet funkcjonowania swojego państwa nie miała. Ale dla niej ważny jest interes niemiecki, co można rozumieć, ale jeżeli się jest przewodniczącym tak ważnej dla Europy struktury, to jednak trzeba się oderwać od swojej narodowości i choćby nawiązać realny kontakt z rzeczywistością, ze słowami. Jeżeli odpowiada za całą Europę, to patrzy z perspektywy Europy, a nie tylko perspektywy niemieckiej.
No tak, ale to jest oczywiście, powiedziałem, transgresja bardzo trudna i być może niemożliwa do przekroczenia mimo deklaratywności, tak, że to ma miejsce. Tak.
Tak, a i tutaj jak się to zestawi z zachowaniem Tuska, no Donalda Tuska, to widać, że jest tutaj jednak zasadnicza różnica. Niemka broni interesów niemieckich, a Donald Tusk w zasadzie nie pokazał, żeby interesy Polski go szczególnie interesowały, zajmując też ważną pozycję w Unii Europejskiej.
Czyli nie wiem, czy pan profesor się zgodzi, ale mniej więcej tak patrząc z pewnej perspektywy, że socjaliści i liberałowie chcą sfederalizowanej Europy, Niemcy i Francuzi chcą unijnego imperium, a konserwatyści próbują powstrzymać tę tendencję do budowania superpaństwo, a rządzi prawo siły i większość.
Pełna zgoda. Tak rzeczywiście jest.
Liberałowie i socjaliści powołują się na tak zwane wartości europejskie.
Wartości europejskie, bo prawdziwe wartości europejskie przywoływali ci, którzy zakładali wspólnotę europejską.
Czyli całą tą dyskusję spowija gigantyczny mok hipokryzji. I tu nie chodzi o żadne europejskie wartości, nawet te neowartości, tylko po prostu o interesy, jak to w polityce.
O interesy i rząd dusz nad społeczeństwami Europy, żeby nimi łatwo sterować.
No i w tym sensie wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego było takim wezwaniem, żeby bronić Unii Europejskiej przed hipokrytami, zanim doprowadzą do katastrofy, tak? Czyli do rozpadu.
Ja myślę, że premier Morawiecki mówił do przedstawicieli Unii Europejskiej, którzy byli zgromadzeni w Parlamencie Europejskim, ale on przede wszystkim mówił do społeczeństw europejskich, bo coraz wyraźniej widać, że głos Polski, a głos Polski to jest przede wszystkim w tej chwili Mateusza Morawieckiego, także Jarosława Kaczyńskiego, zaczyna się przebijać nie do elit europejskich, tylko zaczyna pomału przebijać się do społeczeństw, które widzą zagrożenia, które obecna polityka Unii Europejskiej stanowi. Te zagrożenia oni widzą. Ich społeczeństwa coraz wyraźniej, bo to widać w przesunięciach wyborczych, przekonują się do tej starej wizji europejskiej opartej o wartości chrześcijańskie.
Czyli zaczynają rozumieć, że nie Polska jest problemem, lecz ewolucja Unii Europejskiej, coś w rodzaju, no, dość mocne słowa, ZSR bis, tak?
Tak.
A Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zamienia się w Króla Słońce.
No tak to wygląda, tym bardziej, że pamiętajmy, że Trybunał Europejski został powołany czysto politycznie. Tam zostali desygnowani sędziowie powołani przez rządy. To nie był wybór z klasy, kasty się u nas mówi, ze środowisk sądowych, tylko politycy desygnowali sprzyjających ich poglądach sędziów do Trybunału Europejskiego, co pokazuje, kto jest w tej chwili, reprezentuje Polskę w sądzie europejskim, prawda? Człowiek, sędzia, który kiedyś był w PZPR-ze. No, jaki on był niezależny w czasach PZPR-u?
Zresztą ta omnipotencja sądownictwa, tak, czy sądu jako takiego, który się zautonomizował i rzeczywiście odgrywa roli, no, świadczy o autorytarnych, powiedziałbym, skłonnościach tej elity, tak, liberalnej, która tak dużo mówi o wolności, nie? To jest, no powiedziałbym, rzeczywiście wszystko zanurzone w ogromnym morzu hipokryzji. Jak w polityce, to co jest na wierzchu skrywa, powiedziałbym, czasami mroczne głębiny.
No i to jest w wymiarze zarówno europejskim, jak i zwłaszcza w wymiarze polskim. I tutaj właśnie warto nawet przywołać taki argument, który nie wiem dlaczego nie pada. Po upadku komunizmu Niemcy praktycznie wymienili większość sędziów, nie pytając o żadne rozstrzygnięcia prawne, po prostu politycznie, ponieważ ci sędziowie musieli być w partii komunistycznej NRD-owskiej, po prostu tych sędziów usunęli, nie patrząc na to, czy to jest zgodne z prawem, czy niezgodne z prawem. My ten proces czyszczenia sądownictwa przeprowadzamy z dużym opóźnieniem, no ze względu na to, że nie było u nas tych procesów dekomunizacji i lustracji i nas się za to po prostu karze, mimo że robimy to w rękawiczkach i w bardzo wąskim zakresie. To jest dopiero ten element hipokryzji.
No tutaj odwołam się do polskiej literatury. My Polacy lubimy sielanki. Ironiczne sformułowanie Mickiewicza względem sentymentalizmu Brodzińskiego, Kazimierza, mnie pamięć nie myli, tak. Innego poety sentymentalnego, tak?
Tak, my w ogóle jesteśmy narodem, który łatwo przebacza zdrady, łatwo przebacza niecne zachowania względem własnego narodu. Nie wieszaliśmy zdrajców, nie mordowaliśmy, pozwalaliśmy
jesteśmy,
im żyć.
Jesteśmy rzeczywiście jednym z niewielu narodów europejskich, które nie musi się wstydzić własnej historii.
Tak jest, to prawda.
A jednocześnie duża część społeczeństwa no, aspiruje do bycia bardziej Europejczykami niż Polakami.
Za słabo powiedziane, panie redaktorze. My jesteśmy jednym z narodów, który powinien być dumny ze swojej historii. Bo mieliśmy okresy wspaniałe, mieliśmy okresy trudne i z tych trudnych okresów powinniśmy w sposób absolutnie wspaniały, zaskakujący wyjść.
Na zakończenie dedykuję walc Amol Chopina Europejczykom polskiego pochodzenia. Dziękuję panie profesorze, dziękuję państwu za uwagę.
Dziękuję również.
Kierunek Europa.